Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj, jak zapewne Państwo się domyślają, również w audycji poświęconej prawu nie zabraknie tematu związanego z rozprzestrzeniającym się w Polsce koronawirusem. Będziemy nawiązywać do specustawy z 2 marca 2020 roku. Jeśli Państwo mają pytania związane z prawem i zagrożeniami wypływającymi z chorób zakaźnych, to prosimy już zanotować numery telefonów 324 22 55 i 801 327 462. Ja nazywam się Elżbieta Wozowczyk-Leszko, a w studiu pan mecenas Miłosz Zawieja, adwokat. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaskoczyłam pana, albo i nie, tym tematem, ale musiał pan bardzo szybciutko przeanalizować, no, przestudiować ustawę z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Tak jest.
Udało się?
No, w znacznej mierze myślę, że tą ustawę przeczytałem ze zrozumieniem, jak to się mówi, czytanie ze zrozumieniem to podstawa.
Tak, ja bardzo dziękuję panie mecenasie za to, dlatego że podejrzewam, że no jednak większość z nas no nie przeczytała tej ustawy od deski do deski i jak nawet gdyby próbowała, no to niekoniecznie ze zrozumieniem.
Pewnie nie.
Bo ja próbowałam tam kilka artykułów i jest ich bardzo dużo, tam z 17 chyba.
Artykułów, tak, takich merytorycznych co do tej sytuacji związanej z koronawirusem. Faktycznie jest tam chyba tych 16 czy 17. Natomiast sporo jest również takich przepisów wprowadzających zmiany już w takich specjalistycznych ustawach. Na przykład tam o ochronie Rzeczypospolitej, tak, o jakichś tam sytuacjach kryzysowych, czy też w ustawach odnośnie służb sanitarnych. Te przepisy może aż tak za bardzo nie dotyczą obywateli, bardziej może są to przepisy skierowane do podmiotów, które mają na celu właśnie zapobieganie, zwalczanie, czy też podejmowanie działań, też przepisy rozszerzające uprawnienia tychże służb do podejmowania czynności wobec osób zarażonych. Także tam nie da się ukryć, że tych przepisów jest sporo, natomiast myślę, że taka istota tej ustawy to jest właśnie powiedzmy tam chyba 16 czy 17 artykułów, które wprowadzają troszeczkę nowych rozwiązań prawnych, troszeczkę zmieniają niektóre kwestie związane z odpowiedzialnością, czy też z naszymi stosunkami zobowiązaniowymi, czy też no, jak najbardziej na czasie kwestia związana ze szkołą, tak? Bo minister, z tego co słyszałem, już wprowadził, czy też prezes Rady Ministrów wprowadził już zakaz szkolny, tak, zamknął szkoły.
Dwa tygodnie chyba będzie tak kwarantanna.
Więc no tutaj te przepisy, które właśnie ta ustawa wprowadza, stanowią odpowiedź na tą sytuację, która ma miejsce obecnie, tak, czyli właśnie kwestie związane z opieką nad dziećmi i w związku z zamknięciem szkoły, czy też właśnie tutaj związane z pracą i wykonywaniem tejże pracy w innych warunkach niż u pracodawcy. Także no, tych przepisów jest kilka wartych zapoznania, natomiast z tego co słyszałem, nie jestem teraz pewien, czy właśnie a propos tej konferencji, czy to doszło do mnie z gdzieś tam z innych źródeł, ale są już prowadzone prace, które mają na celu czy to nowelizację, czy też wprowadzenie jeszcze jednej ustawy, która jeszcze bardziej tą kwestię związaną z tą sytuacją kryzysową, związaną z koronawirusem jeszcze, że tak powiem, doregulują. Także są to na razie, dzisiejsza audycja myślę, że tak będzie dotyczyć rozwiązań obecnych, natomiast niewykluczone, że za tydzień czy dwa ta rzeczywistość troszeczkę znów się zmieni.
To, no tak, to do ustawy tej pisanej tak szybciutko, no to trudno mówić o niej, że jest doskonała.
To prawda.
Myślę, że nad nimi skupiają się teraz, jeśli chodzi o przedsiębiorców, pracodawców, tych prawnicy tychże. I wgłębiają się, czytają ze zrozumieniem, tak. A my się skupimy na pracy, szkole, turystyce i odszkodowaniach. panie mecenasie, to co chyba najbardziej może zainteresować naszych słuchaczy.
No myślę, że takie najbardziej takie życiowe problemy są.
No więc właśnie, czyli pierwsza rzecz to właśnie relacje w pracy, jak się mogą zmienić. Mówimy o kwarantannie, jest jakiś prawniczy termin, co to jest ta kwarantanna?
Znaczy, jeżeli chodzi o kwarantannę, to faktycznie jest to termin prawniczy, bo on został określony w ustawie o przeciwdziałaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych. Jest tam definicja ustawowa kwarantanny, jak również ustawa ta reguluje obowiązek właśnie poddania się takiej kwarantannie, na czym to polega.
Czyli nikt nas nie pyta, czy my chcemy, czy nie chcemy,
nie,
po prostu
to gdyby,
rozkaz.
Gdyby właśnie pytać, to myślę, że ta kwarantanna byłaby iluzoryczna po prostu. Co do zasady nikt by tej kwarantanny nie dochowywał. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te przepisy, no zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie, tak? Bo to jest zupełnie nowa sytuacja. Nie przypominam sobie, żeby w ciągu ostatnich 10 czy 15 lat wystąpił tego rodzaju problem, który by spowodował właśnie tak powszechne stosowanie kwarantanny. Z tego, co słyszałem, to obecnie jest objętych coś 600 czy 700 osób tą kwarantanną na dzień dzisiejszy. Także jest to instytucja, która do tej pory w zasadzie nie była wykorzystywana, natomiast obecnie jest jak najbardziej realna i aktualna. No i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, tak? Bo nie da się ukryć, tak czytałem artykuł, że z tym wykonywaniem tejże kwarantanny, no nie zawsze to się udaje, tak? Czyli, że no ludzie mimo nałożenia obowiązku kwarantanny to wychodzą do sklepu, tak? Na jakieś tam zakupy, czy się
spotkają.
Myślą,
że się nic nie stanie,
no więc właśnie,
bo jest to
więc
jakoś
właśnie,
tak.
Nie? Natomiast no jeżeli chodzi o kwestię którą pani redaktor tutaj zaczęła, czyli to ta praca, tutaj jeżeli chodzi o tą ustawę, ona za dużo, że tak powiem, w tych warunkach pracowniczych nie zmieniła. Tak, tu w zasadzie jest jeden artykuł tej ustawy, artykuł trzeci. Ustawodawca wprowadził, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, w nawiasie praca zdalna. No i
co nie znaczy, że jest to równoznaczne z pracą z domu.
Dokładnie tak. To wcale
nie jest jednoznaczne.
Tak? Chodzi o możliwość wykonywania pracy po prostu poza zakładem pracy. Natomiast no, pytanie, czy ten przepis dużo zmienia? W mojej ocenie nie, bo nie da się ukryć, że jeżeli chodzi o kodeks pracy, no to jest to gałąź prawa cywilnego, tak? Czyli prawo cywilne charakteryzuje równość stron. Strony sobie wzajemnie układają swoje wzajemne świadczenia czy też zobowiązania według swojej własnej woli. I także tutaj, jeżeli chodzi o kodeks pracy, wcale nie ma takiego obowiązku, że z pracodawcą jesteśmy zmuszeni przychodzić do zakładu pracy. Z pracodawcą zawsze możemy się dogadać, tak, że będziemy wykonywać pracę z domu, nawet niezależnie od tego, czy ten artykuł trzeci by był, czy też przed wejściem w życie tego artykułu trzeciego w tejże ustawie, że taki sposób wykonywania pracy jest niemożliwy. On de facto zawsze był możliwy, jeżeli tylko strony wyraziły taką wolę, taką chęć, to nie było żadnego problemu, żeby w ten sposób pracę świadczyć, tak? Bo miejsce pracy no, to jest jakiś element umowy stron, więc zawsze można było się domówić w ten sposób. Zresztą nawet sam ustawodawca wprowadził tak zwaną telepracę, więc tym bardziej takie możliwości były już wcześniej przewidziane. Natomiast ten artykuł, który został wprowadzony, no, po prostu daje, że tak powiem, taką jasną sytuację, że taka forma wykonywania pracy jest możliwa.
Ale domyślić się nie jest trudno, że nie wszystkie
zadania
możemy wykonywać jako pracownicy z domu albo zdalnie.
Dokładnie tak.
No, nie wiem, w sklepie przecież, czy
no
w aptece,
właśnie.
Czy nie wiem, piekarz przecież
właśnie
nie upiecze w domu chleba.
Piekarz nie upiecze, a tym bardziej właśnie kierowca autobusu, tak, czy konduktor w pociągu, no nie sposób, żeby wykonywać pracy konduktora będąc w domu, więc no zobaczymy. Z tego, co słyszałem, to
a
nowa
jednak konduktor jest narażony
no
bardziej
właśnie,
niż ktoś
no
w biurze
właśnie,
pracujący.
Bo on ma kontakt ze wszystkimi podróżnymi, tak? Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce i przede wszystkim no zobaczymy jeszcze tą nową ustawę, która
się
rzekomo
pisze pewnie, tak?
Się pisze, która rzekomo też ma te kwestie jakoś tam regulować. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to zostanie rozwiązane. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, bo no problemów w takich właśnie zawodach jest sporo. Jeszcze o ile chodzi o kierowcę, tak, możemy go odgrodzić gdzieś tam szybą. No tyle praca konduktora no, w obecnej sytuacji jest naprawdę, no, jest to grupa zawodowa obarczona bardzo obecnie dużym ryzykiem zawodowym, więc no, to, tak, praca w trudnych warunkach, trzeba
no
przyznać.
Tak, ja myślę, że również dużym ryzykiem zawodowym jest teraz praca w kasie, w supermarkecie.
Jak najbardziej.
Ludzie przychodzą oczywiście po zakupy mimo wszystko.
I być tak? może właśnie nawet ci ludzie, którzy są objęci kwarantanną, nie?
O, właśnie. To jakby kontynuując ten wątek pracodawca-pracownik. Oczywiście ja zachęcam Państwa, żeby do nas dzwonić i jak przyjdzie jakieś pytanie do głowy w związku z naszym tematem, to zachęcamy. 801-327-462 i 68-324-2255. Jeśli już się umówiliśmy, że pracujemy z domu, to czy na ten czas odosobnienia, jaki to ma związek, w jakich sytuacjach pracodawca musi nam zapłacić 100% pensji?
To znaczy, no jeżeli pracujemy jako...
Czy odosobnienia tej kwarantanny,
no, no
może tak
właśnie,
bardziej to
wszystko sprecyzuje. Zależy od tego, wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy, tak? No bo jeżeli pracujemy w ramach tej właśnie pracy zdalnej w miejscu swojego zamieszkania, to de facto mamy prawo do normalnego wynagrodzenia, jakie byśmy mieli, gdybyśmy do tej pracy przychodzili, tak jak przychodziliśmy przed wprowadzeniem tychże przepisów.
Czyli
czy
to
też
się nic nie zmienia. Pracujemy, świadczymy pracę, wykonujemy.
Jeżeli jesteśmy
to
na tej kwarantannie, zasadniczo przysługuje nam zwolnienie z wykonywania obowiązków służbowych. Wtedy przechodzimy na świadczenie z tytułu zasiłku. Normalnie idziemy tak jak na zwolnienie lekarskie, dostajemy wtedy 80%. Natomiast nie ma też przeciwwskazań, żeby mimo tej kwarantanny pracę dalej wykonywać. Wszystko zależy od tego, w jakim charakterze pracujemy. Tak, jeżeli pracujemy umysłowo i na przykład swoje zadania możemy realizować poprzez wysyłanie projektów mailem, tak, czy pisanie artykułów, które może się odbywać w formie elektronicznej, no to w takim wypadku myślę, że można normalnie wykonywać swoje obowiązki służbowe i wtedy normalnie przysługuje nam wynagrodzenie tak te stuprocentowe, które jest związane z zaświadczeniem pracy. Także wszystko zależy od tego, w jakich okolicznościach ta kwarantanna jest nakładana, no bo mówię, jeżeli by to był pracownik, powiedzmy przykładowo konduktor, no to tutaj innej możliwości nie ma, tak? To on przechodzi po prostu na świadczenie chorobowe i otrzymuje zasiłek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
A czy taki na przykład pan konduktor czy pani konduktorka mogą odmówić wykonania pracy ze względu właśnie na zagrożenie?
No i to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo powiem szczerze, przepisy kodeksu pracy przewidują takie uregulowanie. To jest artykuł 210 kodeksu pracy. Przepis mówi, że w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. I powiem szczerze, że ten przepis no, jest taką dość otwartą furtką. On tu nie posługuje się sformułowaniem takim, że na przykład dotyczyłoby to pracy na przykład na wysokościach, że mamy niestabilne rusztowanie, tak, i teraz boimy się wejść na to rusztowanie, w związku z tym odmawiamy wykonywania pracy, na przykład, nie wiem, ocieplania domu czy malowania. Ten przepis jest tutaj dość taki szeroko uregulowany, że jeżeli tylko warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy. I może się zdarzyć taka sytuacja, wyobrażam sobie taką sytuację, że pracownik czuje się zagrożony, tak? Zwłaszcza jeżeli wiemy, że na przykład nasi współpracownicy są chorzy, tak? Chodzą z gorączką, kichają, kaszlą.
Wiemy, że byli za granicą.
Tak, wiemy, że byli za granicą.
Zapowietrzonym.
Myślę, że byłaby to furtka dla tego, żeby no, odmówić świadczenia pracy. Znaczy powiem tak, nie chciałbym tutaj teraz też zostać zrozumiany, że ja zachęcam do tego, bo Można to potraktować dwojako. Tak? Z jednej strony jest to możliwość, żeby odmówić wykonywania pracy, natomiast z drugiej strony trzeba mieć na względzie to, że w przypadku, gdyby się okazało, że no niezasadnie odmawiamy tej pracy, to też jest to traktowane wówczas jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Tak? I może się skończyć albo dla nas jakąś karą dyscyplinarną, albo z najgorszym również tutaj możliwością tych najbardziej dla nas dotkliwych konsekwencji, czyli zwolnienie z pracy. Tak? Więc tutaj trzeba wyważyć naprawdę dość rozsądnie te dwie kwestie związane jedną z naszym bezpieczeństwem, a z drugą potencjalnym ryzykiem, jakie wiąże się właśnie z odmową wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Także ten przepis no, istnieje, także myślę, że słuchacze no, warto, żeby mieli wiedzę, że taka norma jest. Natomiast mówię, stosowanie tego przepisu może spowodować pewne wątpliwości pracodawcy i potencjalnie może doprowadzić do sporu, tak, że pracodawca zastosuje jakąś tam karę dyscyplinarną i konieczne będzie albo kwestionowanie tejże kary przed sądem, już nie mówiąc o zwolnieniu. Natomiast tak jak mówię, przepis jako tako jest. Jest to jakaś tam furtka dla nas, że no, mamy możliwość odmówić wykonywania pracy, jeżeli ona by nam zagrażała naszemu bezpieczeństwu, naszemu zdrowiu.
No, uśmiecham się tutaj, jak pan mecenas opowiada o tych szczegółach, bo wyobrażam sobie, jak już wymyślamy sobie różne sposoby, żeby uniknąć pracy, bo bywa tak, ale nie nadużywajmy tego przepisu, tego tam, naszego prawa.
Tak? Gdzieś musi być zachowany zdrowy rozsądek, nie? Żeby nie było to właśnie...
No bo to ja sobie teraz wymyślę, że tak, kiwa mi się krzesło, na którym siedzę, a propos tych warunków pracy, tak. Prawda? I obawiam się, że ja z niego spadnę. Zapraszamy gości. Też nie wiadomo, gdzie oni byli, gdzie pan mecenas był na wakacjach i się nie przyzna mi, prawda?
No, to prawda.
No więc nagle nie powiem, że idę sobie stąd, nie będę prowadziła audycji, tylko no, przemyślę sobie sprawę, tak?
Dokładnie tak. Natomiast właśnie, no, jeżeli mamy taką sytuację, że wiemy, że ktoś był za granicą, tak? I przyjeżdża i się okazuje, że zaczyna przychodzić do pracy z gorączką, tak, zaczyna kaszleć, no to są te objawy, które cały czas się pojawiają w mediach, że kaszel i gorączka to są pierwsze objawy właśnie zarażenia tym koronawirusem.
Czyli bądźmy czujni, wtedy takiego kolegę czy koleżankę do domu wysyłamy
i
badamy się.
Myślę, że jak najbardziej to by było zasadne zachowanie.
No właśnie, jeśli chodzi o badanie, nie wiem, czy to akurat jest pytanie do pana, panie mecenasie, ale gdybyśmy chcieli się przebadać, to mamy takie prawo... Kiedy już wiemy, że w Polsce jest takie zagrożenie, coraz więcej przypadków, czy po prostu profilaktycznie możemy pójść sobie wykonać takie badanie?
Z ciekawości sam sobie właśnie te kwestie związane z profilaktycznym badaniem sprawdziłem i na tą chwilę takiej możliwości nie ma, bo jeżeli chodzi o przepisy, które regulują kwestie związane z badaniem, to obecnie jest to tylko i wyłącznie możliwe, jeżeli lekarz stwierdzi, że jesteśmy w tejże grupie, która jest potencjalnie właśnie
taka zagrożona, tak, podejrzana.
Tak? Czyli
grupa.
Jesteśmy albo u nas
w grupie ryzyka.
Wystąpią objawy chorobowe, albo też właśnie byliśmy w obszarze, w którym takie sytuacje, takie choroby wystąpiły i w związku z tym jest możliwość taka, że również jesteśmy zarażeni. Wtedy jak najbardziej takie badania będą wykonywane, natomiast jeżeli nie mamy żadnych tutaj przesłanek, tak, czyli że ani nie mamy objawów, ani nie mieliśmy kontaktu z osobą, która została stwierdzona, że była chora, albo która jest objęta kwarantanną, albo ewentualnie jeżeli nie będzie takiej sytuacji, gdzie byliśmy w tym obszarze zagrożonym, no to podstaw do wykonania takiego badania jako tako nie ma. Lekarz nas nie skieruje na takie badanie, a sami z siebie, że tak powiem, wykonać takiego badania, przynajmniej na razie takiej możliwości nie ma. Podejrzewam, że to jest kwestia czasu, kiedy będą takie badania możliwe odpłatnie, tak, że będziemy mogli takie badanie sobie wykonać, natomiast na tą chwilę takiej możliwości nie ma.
Jesteśmy w kwarantannie. Czy jest takie prawo, że ktoś może przyjść z urzędu, nie wiem, może pracodawca i sprawdzić, czy my rzeczywiście tam jesteśmy w domu, czy w tym miejscu odosobnienia?
Pracodawca jako tako takich instrumentów nie posiada. Natomiast myślę, że tutaj byłaby możliwość działania organów państwowych w tym zakresie. Z racji tego, że jest wykroczenie, które mówi o tym, że jeżeli osoba, tak, która jest chora. Tutaj akurat ustawodawca się posługuje takim sformułowaniem, że kto wiedząc o tym, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę, tak, i nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom, czyli tej ustawie, o której już wspomnieliśmy, o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny albo karze nagany. Tak? I myślę, że byłaby tutaj możliwość działania zarówno organów policji. Zresztą nawet na ten temat pojawił się artykuł. Dzisiaj też czytałem, że policjanci właśnie powiedzieli, że oni nie są nieprzygotowani do tego, żeby przynajmniej na tą chwilę, żeby kontrolować te osoby, które są poddane kwarantannie. Natomiast myślę, że taka możliwość na podstawie tego przepisu jest, żeby takie osoby kontrolować, ale przede wszystkim w przypadku stwierdzenia naruszeń tejże normy, no, jest możliwość właśnie nałożenia kary grzywny czy też kary nagany. Tak? Także mamy tutaj odpowiedzialność wykroczeniową, jeżeli naruszymy nałożoną na nas kwarantannę.
I mamy telefon. Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry. Ja chciałam zadać takie pytanie, bo minister ogłosił, że szkoły, przedszkola, wszystkie takie instytucje tego typu są zamknięte. A moja córka uczy się i w szkole, i jest pracownikiem młodocianym. Czy ona w tym czasie ma uczestniczyć w takich praktykach zawodowych, czy nie?
Pani mecenas.
No więc tutaj powiem tak, jeżeli chodzi o szkołę, no to tutaj sytuacja jest co do zasady uregulowana, jeżeli chodzi o dzieci do 8 roku życia, tak? Czyli jeżeli chodzi o dzieci do 8 roku życia, to w takim wypadku nam jako rodzicom przysługuje zwolnienie lekarskie na zajmowanie się dziećmi na czas właśnie między innymi takiego, jak został orzeczony ten zamknięcia szkoły. Natomiast w przypadku dzieci starszych, no tutaj jeżeli chodzi o te kwestie związane z uczęszczaniem do szkoły, jest przepis, który przewiduje dla pracownika wyłącznie 2 dni urlopu, żeby zająć się, czy też 16 godzin pracy, żeby zająć się takim dzieckiem do 14 roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o pracę młodocianych, to moim zdaniem to już się odbywa na normalnych zasadach z pracodawcą. Czyli jeżeli jest to pracodawca, który może powierzyć wykonywanie tychże obowiązków na zasadach pracy zdalnej, no to w ten sposób będzie wykonywana. Tak? Natomiast jeżeli takiej możliwości nie przewiduje, no to wydaje mi się, przynajmniej na tą chwilę, że za bardzo nie ma możliwości takiej, żeby odmówić przychodzenia do pracy, nawet jeżeli to jest praca młodocianych.
A to jest jakiś zawód rzemieślniczy?
Tak, dokładnie.
No więc wydaje mi się, że na tą chwilę jako tak, no po prostu jest to pracownik młodociany jest co do zasady niemalże traktowany tak jak dorosły pracownik, więc oczywiście on ma tam inne kwestie, są odrębne uregulowania dotyczące czasu pracy, tak, więc
tak.
On ma to troszeczkę jest inaczej traktowany, niemniej te obowiązki jako pracownik ma tak samo, jakby był normalnie zatrudniony na zwykłą umowę o pracę. Rozumiem. Osoba po 18 roku życia, także.
Dobrze, to dziękuję ślicznie za informację.
Dziękujemy. Bardzo. Bardzo ciekawe. Pozdrawiam. Pytanie. Pozdrawiamy również. Bardzo ciekawe pytanie, które nas wprowadziło w obszar szkoły.
Obszar szkoły, tak. No tutaj myślę, że to jest takie...
I uczelni.
Uczelni. Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o kwestie związane ze szkołą, myślę, że właśnie najistotniejsze są te kwestie związane właśnie z tymi rodzicami, którzy mają dzieci do 8 roku życia, tak. Nie da się ukryć, że dzieci właśnie w tym wieku żłobkowo-przedszkolno i tam wczesnoszkolnym wymagają największego zaangażowania, największej uwagi.
I są w grupie ryzyka.
I są w grupie ryzyka, tak. Więc w związku z tym zamknięciem szkół, no, ustawodawca w tej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewidział właśnie możliwość dodatkowych 14 dni w przypadku właśnie zamknięcia szkoły, dodatkowe 14 dni na opiekę nad takim dzieckiem, niezależnie od tych przepisów, które były już wcześniej istniejące, czyli dające nam 60 dni na ewentualnie tutaj możliwość zostania z dzieckiem w domu i zajęcia się nim.
Co ze starszymi dziećmi, to powiemy już za chwilkę, ale teraz odbierzemy telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Mam pytania, proszę państwa. A co w związku z tym, że szkoły zamknięte będą? uczelni też. To co w takim razie z egzaminami? Mam na myśli tu maturę, inne egzaminy w szkole podstawowej, szkole średniej i tak dalej, i tak dalej.
Studia.
Co z bachanaliami w tym roku? Co z egzaminami i sesjami studenckimi i tak dalej, i tak dalej? Czy będą przesunięte, czy będą to jakiś stopień zneutralizowane, czy jakoś ominięte? Pytanie proszę Państwa, bo to
dotyczy
wielu obywateli. Co z uczniami, studentami, z egzaminami wszelkiego rodzaju, z maturami w tym roku? Do
bardzo
widzenia,
ciekawe.
Pozdrawiam.
Dziękujemy, bardzo
dziękujemy.
Ciekawe pytanie.
Znaczy powiem tak, na tą chwilę przepisy jako tako tych kwestii jeszcze nie zmieniły, tak? W sensie takim, że te przepisy, które zostały wprowadzone, na razie nie przewidują zmiany terminów, czy to egzaminów, czy to matur.
Czyli matura będzie wtedy, kiedy tam ma być.
Na razie wszystko jest tak, jak do tej pory było.
Jak dzieci nie chodzą do szkoły, to może mogą się uczyć same w domu.
Tutaj
ale to nie przeszkadza. Właśnie, bardzo proszę się ustosunkować, panie mecenasie.
Odnośnie tej kwestii to powiem tak. Być może coś zmieni ta ustawa, która jest planowana jeszcze kolejna.
Doprecyzuje coś.
Tak, być może zmieni coś jeszcze, zmienią kolejne przepisy. Tak, tak samo jak się mówi odnośnie kwestii wyborów. Tak, czy wybory prezydenckie będą w terminie, którym zostały zaplanowane. Na razie te terminy wszystkie są utrzymane, nic się tutaj w tej materii nie zmienia, natomiast nie da się ukryć, że to
jest sytuacja...
To chyba
nie jest dobra wiadomość dla uczniów i studentów.
To można dwojako rozumieć, no bo jedni mogą stwierdzić, że to jest, nie jest to dobra, bo żyjemy w niewiedzy, tak, nie wiadomo co będzie. Z drugiej strony, niektórzy lubią, że tak powiem, jak ta kwestia jest tak odroczona w czasie i im później, tym lepiej, więc to może być...
Ale jak do tej pory wiemy, że egzaminy nie zmieniają swoich dat.
Na razie jest wszystko, jak do tej pory było, czyli te egzaminy maturalne i sesja egzaminacyjna i tutaj ta kwestia związana z bachanaliami, tak? Myślę, że na razie terminy nie uległy zmianie. Nie są zapowiadane, żeby to miało się zmienić, ale zobaczymy, jak się sytuacja się będzie rozwijać. Tak? Jeżeli ta epidemia będzie się rozszerzać, to myślę, że tu ustawodawca podejmie kroki, które spowodują być może odroczenie tych terminów, być może przesunięcie ich, być może zostaną wprowadzone jakieś specjalne formy tych egzaminów. Ciężko mi na tą chwilę
powiedzieć. Ustawa to jednoznacznie nie odpowiada.
Na razie na ten temat to możemy tylko gdybać, to by było...
Trochę nam
też
czasu zajęło,
troszeczkę
tak?
By było... Nie, w sensie chciałem powiedzieć, że troszeczkę to by trzeba było też skierować te pytanie do nam rządzących. To oni
to czekamy na jakieś konkrety w tej sprawie. I mamy kolejny telefon, kolejne pytanie. Halo, dzień dobry.
No dzień dobry. Ja tak
dzień
myślę,
dobry.
Że wybory jednak zostaną przesunięte tak na dwa miesiące. Powinno się zakończyć ten temat wyborów. To tak tyle ode mnie, nie? Tak. Bo tam w poprzednim wydaniu, tym otwartym mikrofonie mówili, że...
A tak, dzisiaj była mowa o tym.
No ja akurat twierdzę, że tak dwa miesiące powinno być, do dwóch miesięcy temat wyborów powinien być przesunięty. I powiedzmy, że będzie. Tak bym postawił.
No dobrze, dziękuję. Aha, w tym sensie, bo pan w sensie tych wyborów.
Tak.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
No właśnie, tu ich niestety niektóre ustawy nie są doskonałe i nie precyzują do końca, więc trudno nam też jednoznacznie
zwłaszcza,
tu odpowiedzieć.
Sytuacja jest dynamiczna, tak? Bo to wszystko zależy, jak się będzie rozwijać, czy będzie się ta epidemia rozszerzać, czy też będzie się wygaszać. Jeżeli będzie się wygaszać, myślę, że nic się nie zmieni, tak? Natomiast jeżeli będzie się rozszerzać, to z pewnością będą tutaj kolejne zmiany w przepisach obowiązujących i czekają nas zarówno w kwestiach właśnie tych egzaminów, które poruszyła nasza słuchaczka, czy też właśnie chociażby w tym momencie wyborach prezydenckich, które wkrótce mają nastąpić.
I mamy kolejne pytanie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć na temat szkoły, nauczycieli i w przedszkolach. Od poniedziałku jest wszystko zamknięte na 2 tygodnie. A jak będzie rozliczane wynagrodzenie za ten czas nieobecności nauczycieli w szkołach? Będą mieli płacone połowę, nie wiem, jakieś zwolnienia lekarskie, czy za urlopy będą musieli brać?
Znowuż z tego, co no, przygotowując się do tej audycji, z tego, co czytałem, generalnie po prostu będzie traktowane to jako podstawa do wypłaty 80% wynagrodzenia w związku z zaszeregowaniem pracownika, nie mniej jednak niż minimalne wynagrodzenie. Tak? Także tutaj, jeżeli chodzi o tych pracowników przedszkoli czy szkół, no to wówczas oni te wynagrodzenia jako tako będą dostawać, natomiast z pewnością będzie ono w niższym wymiarze, tak? Czyli te 80%, 80% wynagrodzenia.
No dobrze, ale czy w związku z tym, jak na przykład nauczyciele będą stratni, inne grupy społeczne, to mogą się ubiegać o jakieś odszkodowanie? To nie ich wina, że ten koronawirus...
To prawda, tylko problem jest tutaj z ustaleniem sprawcy
patrzeć?
Szkody, bo zawsze, że odszkodowanie wymaga ustalenia, kto tą szkodę wyrządził.
Aha, no to i tutaj jest, trudno mówić o tym sprawcy szkody.
Jest problem właśnie odnośnie tego, że no, nie sposób ustalić tego sprawcy szkody. Powiem tak.
Czynnik wyższy to jest. Stan
siła wyższa. Siła wyższa. To jest świetny przykład siły wyższej właśnie w ramach takich rozważań teoretycznych na temat tego, co to jest siła wyższa, to myślę, że taką sytuację można potraktować jako siłę wyższą, no bo z jednej strony jest sytuacja no, dość wyjątkowa, oczekujemy od organów państwowych interwencji, więc organy państwowe podejmują inicjatywę ustawodawczą, natomiast z drugiej strony no, w związku z podjętą inicjatywą ustawodawczą rodzą się swego rodzaju konsekwencje, które no, są dla nas dotkliwe, więc myślę, że tutaj byłby teoretycznie przepisy kodeksu cywilnego wprowadzają możliwość, że możemy pozwać Skarb Państwa w związku z wydaniem jakiegoś aktu prawnego. Natomiast no, wymagałoby to stwierdzenia, że dany akt prawny był niezgodny albo z konstytucją, albo z umową międzynarodową. I w takim wypadku stwierdzenie niezgodności tego z konstytucją powodowałoby powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej. Tylko, że udowodnienie tego w aktualnej rzeczywistości, że taki akt prawny był niezgodny z konstytucją, czy też z umową międzynarodową, moim zdaniem jest niemalże nierealne. Tak? No, bo te przepisy są nastawione na to, żeby właśnie tę no, nietypową sytuację jakoś zaradzić i no, poprawić nasze bezpieczeństwo.
To jeszcze przygotowałam pytanie związane z pracodawcą. Czy pracodawca może zakazać pracownikowi wyjazdu na wakacje, na przykład na urlop, do miejsca, które wie, że jest zagrożone?
Nie, tutaj jeżeli chodzi o pracodawcę, on takich prerogatyw nie ma, żeby decydować o tym, jak my spędzamy czas wolny i gdzie się wybieramy w czasie naszego urlopu wypoczynkowego. Także jeżeli chodzi o możliwości pracodawcy co do zakazania nam, żebyśmy gdzieś jechali w określone miejsce, na przykład właśnie na narty do Włoch, jako takiej możliwości nie ma. Od nas zależy, czy na taki wyjazd się zdecydujemy, biorąc pod uwagę właśnie tą sytuację, która obecnie we Włoszech panuje. I oczywiście z tymi konsekwencjami z tym związanymi, tak? Czyli no, prawdopodobnie poddaniem właśnie kwarantannie, więc...
Czy ja już pytałam o to, czy kwarantannę wymuszoną przez służby musi wynagrodzić pracodawca? Czy nie pytałam jeszcze?
Zasadniczo, no jeżeli właśnie troszeczkę ten wątek
ale
poruszyliśmy,
tak
że jeżeli chodzi o właśnie, jeżeli jesteśmy na kwarantannie,
tak
no to
chodzi mi o to,
jesteśmy
że dużo
na
obowiązków
zasiłku.
Na pracodawcę spływa.
Jesteśmy na zasiłku wówczas i właśnie w zależności na czym ta kwarantanna ma polegać, tak? Bo jeżeli wykonujemy pracę, tak jak mówiliśmy, wykonujemy pracę, którą można wykonywać zdalnie, to de facto dla nas ta kwarantanna większego znaczenia nie ma. Natomiast jeżeli nasza praca no, wymaga, że tak powiem, kontaktu z innymi ludźmi i istota tej pracy właśnie, tak przywołany przykład konduktora, jest świetnym taką oddaniem tej istoty sprawy, no to wówczas będąc na kwarantannie przysługuje nam świadczenie chorobowe w wysokości 80% naszego wynagrodzenia.
I mamy kolejne pytanie. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Witamy.
Tak, jestem. Dzień dobry. Włączyłem się w trakcie rozmowy. Nie wiem, czy to pytanie będzie też dotyczyło tematu. Proszę powiedzieć, co się stanie, jeżeli, mam nadzieję, że nie, jeżeli będzie coś podobnego jak w północnych Włoszech, jeżeli zostaną zamknięte lokale gastronomiczne. Co z personelem w takim razie?
No cóż, no jeżeli chodzi o personel, no to powiem tak. Jeżeli oni przejdą na jako kwarantanna, no to jest inna sytuacja. Natomiast jeżeli to będzie po prostu odgórny obowiązek zamknięcia lokalu, ale jako tako na kwarantannie te osoby nie będą. No cóż, powiem szczerze, że No jest to trudna sytuacja, przynajmniej na tą chwilę. Być może przepisy, które no, tak jak cały czas podkreślam, są planowane do kolejne zmiany tejże ustawy dotyczącej zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem tego nowego wirusa. Być może one coś zmienią. Na tą chwilę przepisy, że tak powiem, przewidują sytuację po prostu, że no wtedy nie wykonujemy pracy, tak? Więc zasadniczo pracodawca nie ma obowiązku, zapłaty nam wynagrodzenia, tak? Problem jest też tego pracodawcy, który no de facto jest pozbawiony możliwości uzyskiwania dochodu.
A czy on wtedy oddaje składki do ZUS-u?
No więc właśnie. Myślę, że to są na razie problemy bardzo, bardzo istotne, kluczowe, jeżeli faktycznie to się zdarzy, tak, jeżeli będzie wprowadzony taki zakaz. Na szczęście na razie tego w Polsce nie ma, natomiast myślę, że to jest no, problem do rozwiązania przez ustawodawcę, który no, powinien przewidywać taką sytuację, no bo nie da się ukryć, że już abstrahując od tych pracowników, którzy de facto no, będą moim zdaniem mieli prawo do żądania wynagrodzenia i będzie tutaj możliwość no, wejścia nawet na spór sądowy, co prawda znowuż pracodawca będzie mógł się powołać na to, że on nie mógł wykonywać tej pracy, nie mógł tym pracownikom zapewnić, bo siła wyższa. Natomiast jest duży problem dla tego pracodawcy, który nie ma dochodu, natomiast ma zobowiązania związane ze świadczeniem wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak? Bo no składki na ZUS musimy płacić niezależnie od tego, czy pracujemy, czy też nie. Więc tu jest, na pewno jest to istotny problem, na razie dotykający Włochów. Zobaczymy, czy u nas to się pojawi. Natomiast myślę, że tu byłaby niezbędna jeszcze ingerencja ze strony ustawodawcy, żeby tą kwestię
uregulować. Czyli ogólnie nie możemy tutaj nic jakiegoś takiego pozytywnego powiedzieć panu, bo nie ma na to jeszcze ustawy.
Znaczy przepisy są takie że
nie wiadomo.
W sensie, znaczy wiadomo w ten sposób, że no, to jest nasz problem, że nasz zakład jest zamknięty.
Nasz
problem.
No,
że musimy płacić składkę, no bo taki jest przepis, że składki musimy płacić niezależnie od tego, czy mamy dochody, czy zakład jest czynny. Teoretycznie moglibyśmy zawiesić taką działalność, wtedy ten obowiązek płacenia składek odpada. Znowuż zawieszenie działalności wiązałoby się z rozwiązywaniem umów. No, myślę, że to jest taki dość skomplikowana sytuacja i wszystko zależało od konkretnego przypadku. Także tak ogólnie rzecz ujmując, to wydaje mi się, że...
Odpowiedź to pytanie było między innymi dlatego, że jeżeli nauczyciel dostanie 80% wynagrodzenia, to właśnie to dlaczego ja mam nie dostać? Dobra, dziękuję uprzejmie za informację. Zobaczymy.
No ale bardzo dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo dużo wątków. Ale czy my mamy, panie Andrzeju, telefon? To wątek tam pamiętamy.
Z
przedsiębiorcami i restauracjami. A teraz kolejne pytanie. Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tutaj w pełni rozumiem nauczycieli, bo w ubiegłym roku górą Nauczycielskiej Solidarności mój wyprowadził to grono ludzi na głęboką wodę i oni nie zostali, nie mieli za to zapłacone, a inaczej on im obieca. Mało tego, naraził na stres i rodziców, i uczniów, bo to wszystko było wielkim znakiem zapytania. Wówczas władze musieli znaleźć komisje egzaminacyjne. Tu może nie zachodzi już taka potrzeba, a tym bardziej, jak państwo mówicie, nazywacie to nadrzędną sytuacją. To jest prawda, bo zdrowie to jest najważniejsze. I tutaj już nauczyciele, a nie rodzice, nie będą mieli takiego stresu odnośnie, czy będzie ta matura, czy nie będzie. Ale ja późno włączyłem się i... A co będzie z innymi grupami społecznymi ludzi, tych pracowników, bo tak na końcu słyszałem tego pana, że on był tak zadowolony. To czyli inne grupy społeczne będą też miały za to zapłacone?
Nie, no raczej
właśnie,
ten pan był niezadowolony.
Znaczy ja nie wiem, bo ja się włączyłem
tak,
w ostatniej chwili.
No to
ja
już wyjaśniamy.
Pytam, jeśli u nauczycieli mamy wytłumaczoną sytuację, a co z innymi grupami społecznymi?
No więc właśnie...
też oni by... No jakoś musieli mieć to...
Właśnie tu się pojawił problem. Który zadał...
No ja to zostawiam
zadał,
i będę czekał.
Dobrze, dziękuję.
Słuchacz,
łączę się na odpowiedź.
Właśnie zadał słuchacz przed panem dotyczącym właśnie innych grup zawodowych i na razie moim zdaniem jest tutaj dość dość istotny problem, bo jako tako, no, nauczyciele w ogóle korzystają z innej ustawy, tak? Tam jest karta nauczyciela, więc oni są zupełnie na innych zasadach traktowani. Zresztą szkoły też są państwowe, więc to są zupełnie odrębne kwestie. Natomiast w sytuacji pracowników innych jednostek budżetowych, czy też pracowników, którzy pracują w tak zwanej sferze prywatnej.
Samozatrudnieni.
Tutaj te przepisy, no niestety, ale na razie nie przewidują. Właśnie ten pan nasz słuchacz zadał pytanie, co w sytuacji, kiedy na przykład zostaniemy odgórnie zmuszeni do zamknięcia lokalu, tak jak ma to miejsce we Włoszech. No na razie te przepisy takich zagadnień nie regulują. Myślę, że w sytuacji, kiedy się pojawi tenże problem, będzie wymagało to również uregulowania, no bo tak jak już powiedziałem poprzedniemu słuchaczowi, niestety no jest problem związany z obowiązkiem płacenia świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które są niezależne od tego, czy my lokal mamy otwarty, czy też zamknięty, czy my wykonujemy jakieś tam zamówienia, czy też nie. Podobna sytuacja jest z pracownikami, tak? Pracownikowi płacimy za de facto nawet już gotowość do pracy, tak? To, że my nie możemy mu umożliwić wykonywania pracy z racji tego, że nasz lokal jest zamknięty, no to nie zmienia faktu, że pracownik pozostaje w gotowości do pracy, więc moim zdaniem też tutaj w zakresie wypłaty wynagrodzenia pracownik takie wynagrodzenie ma prawo dostać. Także no, problem jest spory. Myślę, że wymagałby ingerencji jakiejś ustawowej, żeby te kwestie definitywnie rozstrzygnąć.
Ja myślę, że również pan mecenas jest świetnym przykładem na to, bo jest pan wykonuje pan wolny zawód na samozatrudnienie.
Tak.
Jak do pana nie przyjdą klienci przerażeni koronawirusem, albo się sprawy sądowe się nie odbędą z powodów zamknięcia sądów, bo koronawirus.
To by był akurat może nie aż taki duży problem, tak? Bo te sprawy się nie odbędą, więc będą w innym terminie.
Natomiast, ale klient nie przyjdzie.
No więc właśnie. Klient,
tak jak do tej restauracji.
Tak jak do tej restauracji. Klient nie przyjdzie, no i tu już zaczyna się problem, bo tak jak powiedziałem, tak, ja ten obowiązek płacenia składek mam. Teoretycznie jest możliwość, żeby zawiesić tą działalność. Tylko, że no, z tym też się wiążą pewne utrudnienia, w szczególności, że wówczas tej działalności w ogóle nie możemy wykonywać. Natomiast no, są różne te rodzaje działalności. Do mnie klient też może przyjść po prostu po poradę prawną, tak, i w ogóle nie wymaga tego czasem wychodzenia z domu, no, bo mogę poradę prawną udzielić mailowo, czy też telefonicznie, czy ewentualnie przygotować jakiś projekt pozwu, czy sprawdzić umowę, i to wykonuje wtedy działalność. Wszyscy jesteśmy bezpieczni i w związku z tym no, tych podstaw do zawieszenia jako tako działalności gospodarczej nie ma, bo wręcz bym chciał wciąż mimo wszystko taki dochód uzyskiwać. Także myślę, że to jest problem dość obszerny i w zasadzie każdy rodzaj działalności, każda firma ma swoją charakterystykę i wymagałoby to po prostu analizy konkretnego przypadku. No. Bo taki ogólny jakiejś myśli, myślę, że to trudno byłoby to sformułować.
No, czyli takie trudne zadanie dla twórców kolejnej ustawy, czy poprawek do tej ustawy.
Jest to wyzwanie.
Panie mecenasie, jeszcze zdążymy powiedzieć o takiej rzeczy. Czy musimy zapłacić ratę kredytu w sytuacji, kiedy właśnie nie pracujemy, bo jesteśmy w kwarantannie, no nie zarabiamy pieniędzy, siła wyższa spowodowała, że nie zarabiamy i nie mamy na tą spłatę raty kredytu. I co wtedy?
No tutaj, jeżeli chodzi o ustawę, no jako taką ona nie ingeruje w stosunki między osobami fizycznymi, czy też między osobami fizycznymi a osobami prawnymi.
Czyli nasz problem.
Generalnie tak. Co do zasady tak. Gdyby pojawił się jakiś taki odgórny przepis, który by regulował tą kwestię, wtedy faktycznie no, byłaby to dość wyjątkowa sytuacja, natomiast na tą chwilę jako tako te zobowiązania, które na nas ciążą, niezależnie od tego, czy jesteśmy poddani kwarantannie, czy też nie, musimy realizować. Mamy możliwość, tak jak powiedziałem w którymś momencie odnośnie tej równości stron, mamy możliwość, żeby rozmawiać z naszym kontrahentem i próbować tutaj wynegocjować, zmienić warunki spłaty i tak dalej. Natomiast to wszystko pozostaje w gestii, że tak powiem, dobrej woli stron. Tak? Natomiast ustawowo jako tako, czy też żeby ewentualnie móc się bronić przed sądem, nie ma. Tak? Także jeżeli by była taka sytuacja, na tą chwilę nie ma takiej możliwości, żeby w tym temacie coś zmienić.
I kolejne pytanie, pewnie już ostatnie. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy.
Dzień
dobry.
Ja tak słucham właśnie pana strażaka i chciałbym się coś pytać. W razie czego uległem wypadkowi w pracy za granicą i czy zgodnie z tą ustawą wypadkową 30 października 2002 należy mi się renta wypadkowa?
Znaczy powiem panu tak, że to troszeczkę, odbiegliśmy od tematu. Ciężko mi w tej chwili panu tak definitywnie odpowiedzieć, bo no, skoro wypadek był za granicą, to tu jest taki element, który...
Tak, ale byłem zatrudniony pracodawcy tutaj polskiego.
Polskiego pracodawcy.
Tak. Jako na warunkach od delegowania.
Rozumiem.
Z tego tytułu byłem od 2013 do 2018 roku byłem na ręcie. Mhm. I ręka z tego tytułu mam niewładną rękę z orzeczenia ZUS-owskiego lekarza. Mhm. No i dlatego to właśnie ustawa o ubezpieczeniach wypadkowych mówi stanowczo w tym artykule drugim, że z artykuł 6 tego tytułu w akurze pracy należą mi się to zaświadczenie chorobowe i te inne świadczenia. I teraz nie wiem, czy należy się mi się ta renta wypadkowa, czy nie.
Wie pan, no, nie chciałbym definitywnie tutaj się wypowiedzieć, bo cytując, że tak powiem, no, taką myśl
przewodnią, strasznie gwiżdżę w słuchawkę.
Wszystko to zależy. Nie sposób mi się tutaj odnieść do pana problemu, nie widząc dokumentów. To by naprawdę wymagało analizy całej sytuacji, a też... Powiem tak, no to jest dość niefortunne miejsce, bo no, to są, że tak powiem, znowu się pojawia temat RODO, o którym się rozmawialiśmy.
To może zróbmy tak, drogi słuchaczu, że przekierujemy pana do miejsc, gdzie można uzyskać nieodpłatną poradę prawną, a ja sobie zanotowałam to, jakie problemy pan poruszył i przy najbliższej okazji pan mecenas... No możemy, będzie tak powiem, przygotowany. Bo dzisiaj zupełnie na inny temat rozmawiamy.
Tak, dobrze, ale ja już byłem w sądzie pracy, ale pani sędzia, w związku z nie jestem adwokatem, właśnie nie znam przepisów prawa, odrzuciła mi sprawę właśnie o odszkodowanie z tych.
To jak już pan był w sądzie, no to myślę, że to już jest dość na zaawansowanym. To tym bardziej, że tak powiem, ocena pana problemu by wymagałaby po prostu porady prawnej, bo jeżeli pan już miał sprawę w sądzie, to myślę, że to już jest problem dość zaawansowany.
Pan mecenas udziela porad prawnych nieodpłatnie w kilku miejscach.
Ja tylko nie chcę nawiązywać, ale ja bardzo często chodzę na te porady prawne.
Aha, i coś nie potrafią pomóc, tak?
Nie, pomagają.
Pomagają.
Piszą mi pozwy do sądu, właśnie coś kserują. No ale sędzia mówi, że ze względu, że nie jestem prawnikiem, adwokatem i ja tego nie muszę wiedzieć. Nie ma tego przepisa. A ja ich przedstawiam prawnika, adwokata, który mi wydrukował właśnie tą ustawę wypadkową, bo ona mi twierdzi, pani adwokat, że ja muszę być prawnikiem, żebym ja to wiedział. A zgodnie z tym tą ustawą jest załącznik do rozporządzenia ministra sprawiedliwości 30 czerwca 2009 i mówią właśnie o tym wypadku. No i
drogi słuchaczu, ja jestem zmuszona niestety tu interweniować, ponieważ mamy 30 sekund do zakończenia audycji i musimy opuścić studio. Także notujemy wszystkie ciekawe przypadki prawnicze i pan mecenas potem nad nimi się pochyla.
Natomiast
no
mówię tutaj, biorąc pod uwagę, że pan już był w sądzie, no to wymagałoby...
Wiadomo, już
tak
duża
powiem,
teczka się gruba.
Tak, wymagałoby to po prostu porady prawnej.
Jeśli chodzi o prawo i koronawirusa, to myślę, że nie udało nam się tego tematu wyczerpać. To myślę, że za tydzień wrócimy do niego online. Bo nie będziemy mogli zapraszać gości na żywo do studia. Aha. Ale myślę, że też się uda. Mecenas Miłosz Zawieja był dzisiaj w studiu Radia Zachód. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Andrzej Pijanowski zrealizował audycję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Do usłyszenia, kłaniam się.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.